Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. Nasz program realizuje Tomasz Tamborski. Jak w każdy poniedziałek o tej porze czas porozmawiać o zdrowiu, a w audycji przedstawiamy Państwu historię powstania poszczególnych dziedzin medycyny. Mówimy o najnowszych osiągnięciach, o możliwościach leczenia, także tych dostępnych tutaj u nas w regionie świętokrzyskim. Dziś będzie mowa o chirurgii naczyniowej. Choć naczynia krwionośne są niewielkie, łącząc się tworzą bardzo długą sieć. Jeśli zostałyby one ułożone w jednej linii, to zajęłyby blisko 100 tysięcy kilometrów. Biorąc pod uwagę, że obwód Ziemi to 40 tysięcy 75 kilometrów, oznacza to, że naczynia krwionośne mogą okrążyć glob więcej niż dwa razy. Naczynia krwionośne to chirurgia między innymi właśnie naczyniowa. O jej najnowszych osiągnięciach, dostępnych metodach dziś. Gościem spotkania jest dr Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, chirurgia naczyniowa to taka dyscyplina medycyny jeszcze dosyć świeża, dosyć młoda, sięga połowy ubiegłego wieku, choć znalazła mi takie zapiski, że początki tej współczesnej chirurgii naczyniowej sięgają XIX wieku, kiedy to zaczęto wykonywać pierwsze rekonstrukcje naczyń. Początek XIX wieku, no to zdecydowanie dalej.
Nie. Znaczy może inaczej. Oczywiście można sięgnąć bardzo głęboko, można sięgnąć do tam papirusu Eberta z, nie wiem, XV wieku przed naszą erą albo jakoś tak. Natomiast współczesna chirurgia naczyniowa rozpoczęła się na początku wieku XX od postaci Aleksisa Carela, który dostał Nagrodę Nobla. No proszę mnie nie pytać dokładnie w którym roku. Natomiast jest nawet takie powiedzonko w chirurgii naczyniowej, że jeżeli ktoś się tam wymądrze, że coś tam wymyślił, to każę mu sięgnąć do prac Carela i zapytać, żeby to przejrzeć i zobaczyć, czy on już tego nie wymyślił w 1915 roku. Chociaż sama postać Aleksisa Carela to jest też bardzo ciekawa historia, bo ten człowiek jest w tej chwili odsądzany od czci i wiary, bo oprócz tego, że był świetnym chirurgiem, świetnym fizjologiem, świetnym teoretykiem medycyny, to jednak był również zwolennikiem eugeniki, eutanazji, chorób, znaczy chorych umysłowo i tak dalej, i tak dalej. Także no, dość kontrowersyjna postać w każdym bądź razie. Natomiast jeśli chodzi o taką historię rzeczywiście, znaczy chirurgię naczyniową w takim sensie, jakim to w tej chwili rozumiemy, to zaczyna się na początku lat 50. od, po pierwsze, od wynalezienia protezy naczyniowej.
52 rok, 1952.
Dokładnie tak. W Stanach Zjednoczonych wyprodukowano protezę naczynia krwionośnego z dakronu. Dakron to jest takie sztuczne włókno, które dla osób, którzy żeglują, znane jest najbardziej z tego, że robi się z tego klasyczne żagle. Te wszystkie zwyczajne, że się tak wyrażę, żagle, nie w tych regatowych jakichś tam supermaszynach, tylko w tych zwykłych żaglówkach, które tam widzimy codziennie tam na jeziorach latem, to są najczęściej z dakronu właśnie. No i w 52 roku jakaś tam firma amerykańska, już nie pamiętam jaka, tak naprawdę wyprodukowała pierwszą protezę naczyniową. I bodajże w 56 Michael DeBakey, to jest taka postać zasługująca na odrębną audycję tak naprawdę, wykonał pierwsze wszczepienie tej protezy w tętniaku aorty piersiowej. Także chirurgia naczyniowa ma tak naprawdę, aorty rozpoczęła się tak naprawdę w 56 roku. Właśnie dzięki DeBakeyowi. To jest, nie wiem, jeżeli mamy na to czas, no to można by o tym człowieku powiedzieć parę słów.
Bo bardzo proszę, dwa słowa jak najbardziej.
Dwa słowa to może nie starczyć. No, w każdym razie to jest bardzo interesująca postać, bo on jest potomkiem, już umarł parę lat temu, był potomkiem libańskiego imigranta, który osiadł w Luizjanie, libańskiego lekarza, który postanowił, że swojego syna wykształci również na lekarza. No i ten człowiek stał się kimś naprawdę absolutnie wybitnym w historii medycyny amerykańskiej. I jeżeli ktoś tam pamięta ten serial MASH, bo nie wiem, czy pani redaktor pamięta.
Pamiętam, oczywiście.
Twórcą MASH-ów, czyli rozwinięcie tego skrótu, to jest Mobile Army Surgical Hospital, czyli znaczy jakby to powiedzieć, ruchomy szpital chirurgiczny ruchomy wojskowy szpital chirurgiczny, więc twórcą tego systemu maszów, które uratowały no, niezliczoną liczbę amerykańskich żołnierzy w czasie wojny koreańskiej i wietnamskiej, był właśnie Michael Debicki. Oprócz tego, no to poza tym, że on stworzył właśnie chirurgię aorty, stworzył podwaliny kardiochirurgii razem z Dentonem Kulejem, a swoją drogą o Dentonie Kuleju, stosunkach Kuleja i Debeckiego to jest też oddzielna rzecz, bo to jest najdłużej trwająca kłótnia w chirurgii, w medycynie w ogóle, chyba za 40 lat. Oni się pogodzili przed śmiercią Debeckiego, a pokłócili się właśnie na początku lat bodajże 60., kiedy Debeckiego wynalazł pompę rolkową, czyli pompa rolkowa to jest taki sprzęt, który umożliwia krążenie pozaustrojowe w operacjach kardiochirurgicznych. No i wynalazł i postawił gdzieś tam w kącie. Natomiast Kulej postanowił być pierwszym człowiekiem, który tą pompę zastosuje, no i jakby to powiedzieć, wziął ją bez zgody właściciela. Co spowodowało, że oczywiście Debeckiej się absolutnie na niego obraził, no i narysowali kreskę przez myjnię. Myjnia to jest takie pomieszczenie, gdzie chirurdzy przygotowują się do operacji. Narysowali linię pośrodku myjni, gdzie jej nie przekraczali, nie odzywali się do siebie przez 40 lat i pogodzili się parę lat przed zgonem właśnie Debeckiego. No ale pójdźmy dalej, powiedzmy tam. W 1956 roku Debeckiej wszczepia tą protezę w aorcie piersiowej, a w 1966 roku bodajże Oscar Creech wykonuje tę samą operację w przypadku tętniaka aorty brzusznej. I ta operacja Creecha z lat 60. w praktyce, gdyby nie wynalazek bardzo takiego wielkiego człowieka, czyli Nikołaja Wołodosa, gdyby nie wynalazek Wołodosa, to operacja Creecha byłaby jedynym sposobem leczenia tętniaków aorty brzusznej w praktyce niezmieniony, bo ta operacja jest cały czas stosowana. Natomiast w 1984 roku taki 50-latek, chirurg z miejscowości Charków.
Nikołaj
Wołodos. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, gdzie jest Charków, gdyby nie te doniesienia o tej wojnie na wschodzie Ukrainy. To jest tak jakby... Dlaczego podkreślam ten nieszczęsny Charków? Gdybyśmy powiększyli Polskę tam z 1000 razy, to niech sobie ktoś wyobrazi, że ktoś pracuje w miejscowości Zabrze. To jest dziura, w której oprócz fabryki czołgów, mówię o tym Charkowie,
Nie ma nic praktycznie.
Nie, no jest jakiś tam uniwersytet medyczny, jest, no ale to jest tak, jak mówię, to nie jest Moskwa, to nie jest Leningrad czy tam Petersburg, jak kto woli. To jest takie właśnie polskie Zabrze, zwielokrotnione pewnie z 1000 razy, bo nie wiem, ile ten Charków ma, ale pewnie z 1 000 000 ludzi. Natomiast w warunkach sowieckich to jest kompletna dziura. Taka, to nawet nie jest Kijów, który tam jest stolicą Ukrainy, to jest Charków, czyli coś takie właśnie... Nie wiem, Zabrze, Bytom.
I tam właśnie jest ten Nikołaj Wołodos i jest rok 1987 i mamy metody wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka aorty brzusznej z użyciem stent graftu. Ale 3 lata później, bo już w roku 90 pojawia się jeszcze inny mężczyzna w Buenos Aires.
No więc właśnie, to jest, jakby to powiedzieć, my rozmawialiśmy z panią redaktor przed tą audycją i ona doskonale wie, że tego pana, czyli Juana Parodiego, ja nie lubię. Nie lubię dlatego, że go widziałem na żywo. Czy tam słyszałem go na żywo.
No ale jednak jest to nazwisko w tym świecie chirurgii naczyniowej.
Znaczy niewątpliwie jest. Natomiast chodzi o to, że Wołodos opatentował swój system mocowania protezy wewnątrznaczyniowej w 1984 roku. Wszczepił go po raz pierwszy u człowieka w 1987. A w 1990 roku Parodi robi to samo. Tyle, że u kuzyna prezydenta Argentyny. I chwali się na cały świat, że to wynalazł. Przy czym... Ja tutaj nie chcę nic powiedzieć takiego, co podchodzi pod jakikolwiek paragraf, natomiast ten system jest identyczny jak ten, który wynalazł ten biedny Rosjanin, czy ten Ukrainiec, jak to woli.
Czyli Nikołaj Wołodos. Proszę Państwa, powrócimy za chwilę do rozmowy. Będziemy mówić o najnowocześniejszych metodach leczenia chociażby tętniaków aorty. W tym nasz gość się specjalizuje. Przypominam, że gościem dzisiejszego spotkania jest dr Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Teraz dawka dobrej muzyki, a potem dalszy ciąg rozmów o zdrowiu.
Rozmawiajmy o zdrowiu.
Skoro lektor nas zachęca do tego, by porozmawiać o zdrowiu, no to my to czynimy, drodzy państwo. Doktor Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, jest dzisiaj gościem naszego programu. Panie doktorze, w poprzedniej części mówił pan o historii chirurgii naczyniowej. Pojawiały się wielkie nazwiska, pojawiały się ciekawe historie, ale mamy też mocne, duże polskie nazwiska, jeśli chodzi o chirurgię naczyniową. Urządzenie do małoinwazyjnego zamykania żył czy proteza wewnątrznaczyniowa COLT stosowana w leczeniu trudnych do operowania tętniaków aorty to tylko niektóre przykłady innowacji polskich chirurgów naczyniowych. Chirurdzy cały czas pracują, wymyślają, a te słowa wypowiedział profesor Piotr Szopiński. Dość znane, trzeba przyznać, nazwisko w świecie chirurgii naczyniowej tu w Polsce.
No tak, no oczywiście profesor Szopiński to jest kierownik IHIT-u, czyli Kliniki Chirurgii Naczyniowej IHIT-u, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. I to on jest właśnie twórcą tego systemu COLT. No to system COLT to jest rozwinięcie no właśnie tego czegoś, co profesor Wołodos wymyślił tam 30 lat temu, czy tam 40. No, nie będę tutaj w szczegóły wchodził, bo to jest dosyć trudne do wytłumaczenia bez rysowania. W radiu chyba się nie da narysować.
Da się narysować, możemy zrobić zdjęcia i wrzucić na stronę, ale to no, ale już
no,
po audycji.
Nie ma sensu. No w każdym razie jest to rozwinięcie stent graftu właśnie do tętnic, do tętniaków piersiowo-brzusznych, czyli takich, które obejmują ujścia ważnych tętnic wewnątrz jamy brzusznej. No to jest, jeżeli mamy rozmawiać o współczesności, to jest właśnie temat na oddzielną na oddzielną naszą rozmowę. Natomiast jeśli chodzi o system do zamykania żył, to oczywiście jest to jeden z wielu wariantów leczenia, zmniejszania inwazyjności zabiegów leczenia niewydolności żył odpiszczelowej, czyli w takim bardzo dużym uproszczeniu żylaków kończyn dolnych. Natomiast no, gdybyśmy tam mieli się skupić na, o ile powiedzmy żylaki nie są zwykle chorobą śmiertelną i nie chciałbym tego lekceważyć, ale myślę, że to nie jest powiedzmy tematem naszej rozmowy. Natomiast o tyle tętniaki to jest coś bardzo poważnego.
Groźnego?
No zdecydowanie groźnego, dlatego że pęknięcie, tętniak w ogóle no, to jest poszerzenie jakiegokolwiek naczynia. Tętniak aorty jest to poszerzenie naczynia głównego, czyli tego naczynia, które tłoczy bezpośrednio z krew z serca do pozostałych wszystkich narządów. I dotyczy to około 10% społeczeństwa, 10% mężczyzn po 65 roku życia. Oczywiście nie każdy z tych 10% ma tętniaka, który wymaga leczenia operacyjnego, natomiast część z nich tak. No i właśnie to jest ten problem, że banalnie proste badanie, czyli USG jamy brzusznej, które w największym uproszczeniu, jeśli chodzi o samą tę aortę, może trwać 2-3 minuty, no potrafi rozwiązać coś, co może być potencjalnie śmiertelnie groźnym problemem. Śmiertelnie groźnym dlatego, że pęknięcie tętniaka przeżywa, gdyby policzyć od momentu pęknięcia do momentu, powiedzmy tam, wjazdu na stół operacyjny, to przeżywa raptem 1/4 chorych.
Mało.
No mało. No. Gdyby w najlepszych ośrodkach 50-70% przeżywa od wjazdu na stół do wyjścia ze szpitala, ale to jest tak jak mówię, w najlepszych ośrodkach, przy czym można by tutaj jeszcze bardzo dyskutować nad tym, jak to jest liczone, ale to już jest odrębna rzecz. No krótko mówiąc, jeżeli ktoś trafi żywy na stół operacyjny, to szanse na przeżycie ma, no, jeżeli będzie dobrze, połowę.
Bardzo niewielkie, panie doktorze, ale to dlatego też, nie dlatego, że wy nie macie umiejętności, że nie macie sprzętu, tylko to jest taka choroba i taka dynamika, to co się dzieje w organizmie, że po prostu nawet najsprawniejsze ręce chirurga naczyniowego czasami nie są w stanie tego zrobić. Ale pan tutaj taki wątek wkradł się, dobrze, że on się wkradł, taki trochę edukacyjny, profilaktyczny, bo powiedział pan ważną rzecz. Gdyby mężczyźni, bo to dotyczy głównie mężczyzn, oni częściej po prostu chorują.
Kilkakrotnie rzadziej, tak.
Mężczyźni po 65 roku życia, gdyby raz w roku poszli i zrobili sobie banalne, proste, krótkie badanie USG.
Raz w życiu.
Naprawdę? Raz w życiu?
Raz w życiu. No jeżeli się tętniaka wykryje w wieku lat 65, no to dobrze, to się go dalej obserwuje oczywiście. Natomiast jeżeli się go nie wykryje, to szanse na to, że on się rozwinie, są naprawdę niewielkie.
To skoro jesteśmy już przy tym wątku edukacyjnym i takim profilaktycznym, takie badanie USG może pokazać, że jest tętniak i lekarz specjalista może zaplanować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy tętniak pęknie.
Oczywiście ze 100% pewnością nie jesteśmy w stanie przewidzieć, natomiast no wiemy, że jeżeli tętniak nie ma 5 cm, to szanse na jego pęknięcie są poniżej bodajże tam 2%. Natomiast jeżeli ten tętniak jest powyżej 5 cm, no i tam, no to prawdopodobieństwo pęknięcia rośnie wraz ze średnicą. Czyli tam, powiedzmy, tętniak 7-centymetrowy ma bodajże 20 czy tam 30% szans na pęknięcie w ciągu roku, czyli bardzo dużo.
7-centymetrowy tętniak w środku człowieka
są to... Są 10 i 15 też są.
Czyli to wcale nie jest taki duży... Ja wiem, że to jest taka pana, może nawet nie idea fix, ale chciałby pan bardzo, bo mówić o marzeniach to chyba też to niewłaściwe słowo, ale bardzo chciałby pan, żeby takie badania przesiewowe były, żeby objąć mężczyzn po 65 roku życia.
Jeden z profesorów polskiej chirurgii, też bardzo, bardzo taka światła postać, czyli profesor Jawień w województwie kujawsko-pomorskim takie badanie zrobił. To samo badanie zrobili na własny koszt lekarze z kliniki w Bytomiu.
Tak, na Śląsku.
Tak, jest na Śląsku. Wykryli tam, nie pamiętam już dokładnie ile, no w każdym razie kilkadziesiąt tętniaków w populacji zbadanej wykryli. No i to swoje dwie dobre strony. Po pierwsze dla tych chorych, że wcześniej wykryty tętniak albo wymaga obserwacji, albo wymaga leczenia. W każdym razie no w jakiś tam sposób daje temu choremu szansę na uniknięcie pęknięcia. A chirurgom daje szansę na spokojny sen o drugiej w nocy, kiedy ten tętniak, kiedy chory z tym pękniętym tętniakiem przyjeżdża do szpitala. Także to oczywiście to troszeczkę mówię żartem, natomiast No podkreślam, pęknięcie tętniaka to...
To już naprawdę jest bardzo, bardzo poważna sprawa.
Jest to niewiarygodnie wysokie zagrożenie życia.
Panie doktorze, i tu stawiamy na razie kropkę. Za chwilę powrócimy do rozmowy i powiemy państwu, jakie są współczesne metody leczenia tętniaków, tętniaków aorty. Między innymi w tym specjalizuje się nasz dzisiejszy gość. Przypominam państwa, jest nim dr Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Rozmawiajmy o zdrowiu.
Doktor Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jest dzisiaj naszym gościem. Panie doktorze, rozmawiamy o leczeniu tętniaków, tętniaki aorty brzusznej między innymi. Cała chirurgia naczyniowa to taka dziedzina medycyny, która stosuje zarówno techniki wewnątrznaczyniowe, jak i takie klasyczne zabiegi otwartej operacji. I zanim porozmawiamy o tym, jak leczy się tętniaki i jak pracuje chirurg, to musimy o tym powiedzieć. Ten wątek pojawił się jeszcze przed wejściem do studia. Skalpel to jest takie narzędzie, które chirurg używa tak naprawdę przez kilka sekund, okazuje się. Potem on idzie na bok.
Dokładnie tak. Skalpelem się przecina skórę.
I tyle.
I tyle. Drugim skalpelem nacina się tętnicę. Także w sumie cały czas użycia skalpela w czasie na przykład tam, nie wiem, tam 5-godzinnej operacji to może być 15 sekund.
A mówi się, idę pod skalpel. Idę pod nóż.
Tak, no.
Panie doktorze, no to teraz już o tych metodach nowoczesnych. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. My jako ośrodek, jako Klinika Chirurgii Naczyniowej tutaj w Kielcach, jest dobry sprzęt. Pewnie, że fajnie by było, gdyby można było kupić lepszy, droższy. No, ale mamy bardzo,
lepszego.
Tak, zawsze jest coś lepszego. Mamy bardzo przyzwoity sprzęt.
Znaczy, wydaje mi się, że tak. No, jesteśmy w stanie zrobić, może inaczej, odwrotnie. Jest tylko parę operacji, których w naszym ośrodku się nie wykonuje. Całą resztę jesteśmy w stanie zrobić.
Z powodzeniem. Panie doktorze, o metodach. Mamy angioplastykę, mamy steny, mamy stengrafty, o których już mówiliśmy. Czym to się różni? Bo pacjent, kiedy usłyszy, że będzie taka, a nie inna metoda wykonywana na jego ciele, no kompletnie nie wie.
To są kolejne etapy. Angioplastyka to jest, jak to lud mówi, balonikowanie. Czyli wprowadza się od samego początku. Nakłuwamy tętnicę. Zwykle takim dostępem, najczęstszym dostępem do nakucia, do wejścia jest tętnica udowa w pachwinie. Wprowadzamy igłę, przez igłę wprowadzamy tak zwaną koszulkę, znaczy prowadnik, potem koszulkę naczyniową, potem inny prowadnik. Prowadnik to jest taki drut najnormalniej w świecie. Oczywiście bardzo wyrafinowany drut wymagający niewiarygodnie zaawansowanej technologii, bo ten drut nie może przecież przebić naczynia, a musi z kolei dać odpowiednią sztywność, żeby można było po tym drucie właśnie wprowadzić kolejne nasze narzędzia. Takim prawie w każdym zabiegu stosujemy balony wysokociśnieniowe, czyli to jest taki balon, który po wprowadzeniu płynu przez taką specjalną strzykawkę ciśnieniową daje ściśle określoną średnicę, czyli ten balon nigdy nie urośnie poza zaprogramowaną średnicę. To chodzi o to, żeby tych naczyń nie rozerwać, żeby one nie pękły na balonie. Jeżeli samo poszerzenie tym balonem nie wystarczy, wstawiamy takie rusztowanie, które zapobiegnie, żeby ta tętnica się nie skurczyła, czyli tak zwany stent. Stenty mogą być albo też właśnie rozprężane na balonie, albo one mogą być samorozprężalne, czyli zbudowane z takiego specjalnego stopu, to się nazywa nitinol, czy tam nikiel, tytan, tantal, coś tam jeszcze.
Ale to jest też metalowa siatka?
To jest metalowa siatka, która... No to jest właśnie ciekawe, że pod wpływem... ona ma pamięć kształtu. Ona jest w takiej tulejce. Tą tulejkę wewnątrz naczynia się zsuwa i on wtedy rozpręża się do tej zadanej średnicy. No tak jak mówię, drugą metodą jest tętna na balonie. To jest taka siatka bez tej pamięci kształtu. On jest zwykle ze stali. I tą siatkę się poszerza do zadanej średnicy za pomocą balonika, który wewnątrz tego jest. No to są bardzo, tak jak te techniki są dosyć trudne do wytłumaczenia w radiu. Jeżeli ktoś by zobaczył na zdjęciu, no to jest to w sumie nic skomplikowanego nie ma w tym. No ale spróbujmy jeszcze wyjaśnić dalej. Stent graft z kolei, albo stent pokrywany, to jest poniekąd synonim, ale tylko poniekąd, ale to już... Mówię, są to wszystko takie niuanse. Stent graftem nazywamy taki stent, który jest pokryty z kolei jakimś rodzajem materiału. Czyli to jest rozwinięcie właśnie tej techniki, którą profesor Wołodos w tym 84, między 84 a 87 rokiem wynalazł. Stent grafty mogą być też różnych średnic. Właśnie są stent grafty do tętnic obwodowych, są stent grafty do aorty. Cóż jeszcze można by było powiedzieć o współczesnych technikach?
Panie doktorze, czy te techniki, o których pan mówił, te metody są wykonywane w ogólnym znieczuleniu? Czy nie, pacjenci są świadomi? Właśnie, bo jest ta druga jeszcze, prawda, tak, dziedzina, kiedy jest pacjent znieczuleniu.
Zaletą tych technik jest to, że jeżeli tylko chory jest człowiekiem świadomym i współpracującym, to można to zrobić w znieczuleniu miejscowym, to znaczy zastrzyk w pachwinę, w samo miejsce, gdzie będziemy wprowadzać tą igłę. I na tym koniec. Całą resztę wykonujemy bez jakichkolwiek innych tam zabiegów znieczulających. No z uwagi na to, że wnętrze naczyń nie jest unerwione. Chory tego nie czuje. Także przy odrobinie chęci współpracy ze strony chorego można zoperować tętniaka aorty brzusznej w znieczuleniu miejscowym, co nie raz i nie dwa robiliśmy.
Wydaje się wręcz nierealne.
Zgadza się, szczególnie jeżeli się porówna to z operacją Creecha, czyli Oskara Creecha tego z 1966 roku, gdzie do zoperowania tętniaka trzeba było otworzyć brzuch od wyrostka mieczykowatego aż do spojenia łonowego. Także w znieczuleniu oczywiście ogólnym, bo inaczej to jest nie do wyobrażenia, z pobytem w oddziale intensywnej opieki medycznej i ze wszystkimi komplikacjami, które są z tym związane. I co więcej, właśnie tutaj należałoby podkreślić, że pomimo tego, że operacja Creecha jest w dalszym ciągu wykonywana, to ona jest wykonywana tylko u tych chorych, u których albo z pewnych anatomicznych powodów nie da się wszczepić stent graftu, albo u takich, które się na stent graft nie godzą, bo...
Bo są i tacy, tak? Którzy
no, różnie
nie
to
chcą.
Bywa. Natomiast no, tutaj, co by można było powiedzieć, że jeśli chodzi o rejon Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, to w 2002 roku ilość stent graftów przekroczyła liczbę operacji klasycznych. Tętniaka oczywiście. No, jest to związane z bardzo prostą rzeczą. Śmiertelność po operacji tętniaka, po operacji metodą wewnątrznaczyniową w przypadku tętniaka jest niższa czterokrotnie, co najmniej czterokrotnie. No, z kolei strony też należy wiedzieć o tym, i tego nie można przed chorymi ukrywać, że operacje wewnątrznaczyniowe tętniaków wiążą się z, po pierwsze, coroczną tomografią, z uwagi na to, że te sprzęty, które wszczepiamy w chorych, w aorty chorych, no one mają swoje ograniczenia. Ograniczenia związane zarówno z wytrzymałością materiałów, jak i samą historią choroby, dlatego że tętniak jest tylko przejawem pewnych zaburzeń biochemicznych, które cały czas trwają. My nie eliminujemy tych zaburzeń. My tylko wprowadzamy protezę, przez którą płynie krew, nie wypełniając tego worka tętniaka, w jakiś sposób to zabezpieczając. Natomiast po pierwsze serce pracuje, aorta pracuje. Ten drut, jeżeli sobie wyobrazimy, że ten drut, z którego jesteśmy, tak widzę, że ten sygnał czasu, że mam już kończyć. Ale jeżeli, proszę sobie wziąć to pod uwagę, jeżeli sobie wyobrazimy, że serce pracuje powiedzmy tam 70 razy na minutę i ten drut się 70 razy na minutę łamie przez dzień, tydzień, miesiąc, lata, to nie wiem, czy jest taki, czy skonstruowano taki materiał, który się w końcu nie złamie. Dobra, mam już kończyć?
Tak, tutaj stawiamy kropkę. Pan doktor mnie dyscyplinuje, jak państwo usłyszeli przed chwilą, ale moglibyśmy tak dużo jeszcze opowiedzieć, a chciałabym bardzo, by pojawił się także wątek współczesności, co będzie działo się w najbliższym czasie w chirurgii naczyniowej. O tym już za chwilę. Don't say one thing one day, then something else the next day. I'm trying to keep up with you. It's hard enough when you speak clearly. When you're confused, it's like a goods train running through these rooms. And I'm reading more into your words than you have put into them. And that's my problem, but you tie these knots, now you undo them.
Like a good stream.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Za 10 minut godzina 21. Czas najwyższy, by porozmawiać i powiedzieć, w jakim kierunku zmierza chirurgia naczyniowa. Naszym ekspertem jest dzisiaj dr Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej właśnie w naszym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Panie doktorze, kiedy spotykam się z pana kolegami, tak się złożyło, że sami mężczyźni na razie tutaj przychodzą do audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, ale już państwa uspokajam, kolejne kobiety będą się pojawiały w kolejnych audycjach, to opowieści dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych dziedzinach, brzmią absolutnie jak science fiction. Co się będzie działo w chirurgii naczyniowej w najbliższych latach? Nad czym się teraz pracuje?
Znaczy, no w tej chwili próbuje się, znaczy może nie próbuje, bo to już się robi, stentuje się tętniaki łuku aorty, czyli coś, co do tej pory wykonywali kardiochirurdzy na tak zwanie, znaczy jak to się mówi, na otwarto. Czyli otwierali mostek i chorego operowano oczywiście w znieczuleniu ogólnym, oczywiście w krążeniu pozaustrojowym ze wszystkimi konsekwencjami tego, być może czasami w hipotermii, trudno mi powiedzieć, nie jestem kardiochirurgiem, więc nie chcę się tutaj wypowiadać. Natomiast no, w tej chwili chirurdzy naczyniowi troszeczkę próbują wejść w ten teren i jest jedna klinika w Polsce, w której miałem zaszczyt się specjalizować, czyli Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zespół profesora Nazarewskiego wszczepia protezy do łuku aorty z odgałęzieniami, czyli właśnie do tętnic szyjnych. To jest coś, co no, w jakiejś mierze zrewolucjonizuje to, bo chirurgię naczyniową, dlatego że tak jak mówię, no, do tej pory był to olbrzymi zabieg. Olbrzymi. Także w tej chwili jest szansa na to, że chorzy, którzy do tej pory byli dyskwalifikowani od tego z powodu właśnie braku możliwości przeżycia takiej wielkiej operacji, w tej chwili będą mogli to stosunkowo bezpiecznie przebrnąć przez tą operację.
Czyli to wcale nie taka odległa przyszłość.
Takich zabiegów już wykonano około 15 chyba.
I to u nas, proszę państwa, w Polsce, w Warszawie.
Tak jest, w Warszawie. Co więcej, no w tej chwili są operowane wewnątrznaczyniowo operowane tętniaki piersiowo-brzuszne, czyli właśnie te tętniaki obejmujące odejścia tętnic nerkowych, obejmujące odejścia tętnicy kreskowej górnej i pnia trzewnego. I to już jest w zasadzie operacja rutynowa właściwie. Cóż jest, cały czas są prowadzone prace nad udoskonaleniem tych stentów i balonów, nad balonami lekowymi i stentami lekowymi, czyli coś, co już w kardiologii w zasadzie działa. Natomiast jeśli chodzi o chirurgię naczyń obwodowych, dopiero wchodzi w stosowanie. Znaczy, jest to związane z tym, że niestety miażdżyca, czyli główna przyczyna zamykania naczyń, ona cały czas postępuje i mimo naszych działań wyniki odległe tych zabiegów no nie są aż takie optymistyczne, jak te wszystkie metody, które jesteśmy w stanie zastosować. Także to jest wątek, którego jeszcze do tej naczyń nie poruszyliśmy w naszej rozmowie. Natomiast nasze wszystkie usiłowania To są tylko takie paliatywne działania tak naprawdę. Miażdżycy jako choroby ogólnoustrojowe, jako choroby śródbłonka naczyniowego do tej pory skutecznie leczyć nie możemy. Możemy próbować spowalniać jej bieg, natomiast wszystkie te nasze działania niestety wiążą się z odpowiedzią organizmu, no dla nas niestety niekorzystną, czyli te wszystkie stenty się, jeżeli się nie złamią po pewnym czasie, to właśnie wskutek tych ruchów ciała ludzkiego, no to zarosną błoną wewnętrzną tętnicy, zarosną blaszkami miażdżycowymi, albo dojdzie do zakrzepu pomimo stosowanych leków. Odrębną rzeczą jest jeszcze zachowanie naszych chorych, którym mówi się, że powinni zmienić tryb życia, a rzadko który ten tryb życia zmienia tak naprawdę. No, zapytajmy, ilu wśród naszych znajomych rzuciło palenie. Panie redaktor, ilu pani takich zna?
No ja sama rzuciłam palenie wiele, wiele lat temu.
A ile razy?
Raz, a skuteczniej. To było prawie 20 lat temu.
To gratuluję.
Bardzo niestety, dziękuję, ale znam znajomych faktycznie.
Z moich to jest... chorych to nie wiem, czy 5% rzuciło.
To jest problem, no tak trochę minorowo się zrobiło, panie doktorze, na zakończenie, bo ta specyfika chorób naczyń pokazuje, że nawet najlepszy sprzęt, nawet najbardziej sprawne ręce chirurga naczyniowego nie poradzą, jeżeli będzie za późno. Czyli jeszcze raz wracamy do apelu. Badajmy się, szczególnie apelujemy do mężczyzn po 65 roku życia. Jedno badanie USG i sprawę może załatwić.
No, w dużej mierze tak. W dużej mierze tak. No, a jeszcze do tego tryb życia, żebyśmy zmienili, to byłoby idealnie.
Czyli nie palimy papierosów.
I biegamy. Albo przynajmniej spacerujemy.
Mówił to nasz dzisiejszy gość, dr Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Bardzo państwu dziękujemy. Przede wszystkim panu, panie doktorze, dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję za zaproszenie.
Jeszcze mam nadzieję, nieraz będziemy mogli się spotykać. Jeśli nie w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu, to w paśmie dopołudniowym w Czasie na Zdrowie, gdzie krok po kroku informujemy państwa, co trzeba zrobić, żeby zdrowo żyć i żeby w porę wychwycić chorobę. Dziękuję. Za 4,5 minuty będzie godzina 21, wtedy w Radiu Kielce najświeższe wiadomości. Program zrealizował Tomasz Tamborski, poprowadziła go Magdalena Sitek. Miłego wieczoru, do usłyszenia.